Studio Ukraina.
Dzień dobry, przy mikrofonie Małgorzata Iwanicka. W cosobotnim magazynie Studio Ukraina podsumowujemy i rozmawiamy o tym, co się dzieje na froncie ukraińskim. Dziś rozmawiam z doktorem Tomaszem Wójtowiczem, politologiem, doktorem nauk o bezpieczeństwie, adiunktem w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Trwa 514. doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale zaczynamy od tego, co się stało w ostatni poniedziałek. Rosja nie przedłużyła umowy dotyczącej eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Przypomnę, że umowa zapewniała bezpieczny przepływ statków załadowanych zbożem z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym przez Bosfor. W zamian za swoje ustępstwa dotyczące porozumienia zbożowego Rosja od samego początku domaga się złagodzenia zachodnich sankcji i dodatkowo teraz każdy statek wypływający z ukraińskiego portu jest uważany przez Rosjan za okręt wojenny. Czy jest już tak źle na froncie, że Rosja musiała się posunąć do zerwania tej umowy?
W lipcu Rosja zerwała porozumienie, o którym wspomniała pani, czyli tak zwaną Czarnomorską Inicjatywę Zbożową. To przeprowadziła w lipcu szereg ataków rakietowych na cele w Odessie, na porty, na magazyny, w których znajdowały się artykuły rolno-spożywcze, tak jak pszenica, groch i jęczmień. Jakie możemy z tego wyciągnąć wnioski? Po pierwsze, to nie są działania nowe. Rosja od początku wojny stara się oddziaływać na światowe rynki rolno-spożywcze. O groźbie zerwania tego porozumienia mówiło się de facto już w momencie, kiedy ono powstało, czyli w lipcu zeszłego roku, ponieważ ono doprowadziło w pewnym stopniu do ustabilizowania się cen na rynkach rolno-spożywczych. A jakie są cele Rosji w kontekście tego działania? Po pierwsze, Rosja dąży do podniesienia cen artykułów rolno-spożywczych na światowych rynkach. Po drugie, dąży, tak jak pani powiedziała, do wymuszenia na Zachodzie złagodzenia sankcji. I po trzecie, dąży do skłócenia państw zachodnich z Ukrainą. I tu pojawia się ten wątek sporu polsko-ukraińskiego i wypowiedzi ukraińskich polityków, jakie pojawiły się pod adresem Polski. Więc krótko mówiąc, w interesie Rosji są jak najwyższe ceny artykułów rolno-spożywczych. Wywóz towarów rolnych stanowi co najmniej 10% dochodów eksportowych Rosji. Te dochody w ostatnich miesiącach, a nawet latach, one rosną. W 2022 roku to było ponad 40 miliardów dolarów amerykańskich, czyli 16% więcej niż przed rokiem. Rośnie rosyjski budżet, ale rosną także portfele rosyjskich oligarchów, którzy również zdominowali i korzystają na tych rynkach, więc oni również stanowią pewną grupę lobbyingową, która naciskała na Kreml, żeby zerwał to porozumienie. Więc podsumowując, nie jest to działanie nowe prowadzone przez Rosję. Ono w pewnym sensie ustabilizowało się w momencie podpisania Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej, no ale interesy rosyjskie tutaj zaważyły na tym, żeby wycofać się z tej inicjatywy.
Europa, jak i Stany Zjednoczone już mówią o tym, że będą pomagać wywozić ukraińskie zboże. Premier Ukrainy Denis Szmyhal także już przeprasza i tonuje swoje wypowiedzi do Polski. Przenosimy się na front. A na froncie jest potrzebny sprzęt. Bułgarski parlament wyraził zgodę na przekazanie Ukrainie wozów bojowych. Stany Zjednoczone mówią o kolejnym pakiecie pomocy. A co najbardziej jest potrzebne Ukrainie?
Ukraina przede wszystkim otrzymała do tej pory w tych licznych transzach pomocowych z krajów zachodnich systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Otrzymała ciężki sprzęt, czołgi, bojowe wozy, piechoty i tak dalej. Więc to na pewno jest potrzebne. Znaczy, nie da się przeprowadzić ofensywy, nie da się przełamać linii obronnych nieprzyjaciela bez ciężkiego sprzętu i te czołgi, te bojowe wozy, piechoty zostały dostarczone. Natomiast czego jeszcze potrzebuje Ukraina? Co wynika z wypowiedzi ukraińskich polityków? Na co wciąż czekają? Więc po pierwsze są to samoloty. O samolotach mówi się już od dłuższego czasu. Nie jest możliwe przeprowadzenie ofensywy operacji wojskowej w stylu zachodnim, natowskim, jeżeli się nie ma dominacji w powietrzu. O tą dominację Ukrainie będzie bardzo trudno, nawet jak otrzyma kilkanaście samolotów czy kilkadziesiąt samolotów. Niemniej jednak one są niezbędne. Największym zagrożeniem dla ukraińskiej armii poza tymi słynnymi polami minowymi i umocnieniami, przez które będą musiały się ukraińskie wojska przedzierać, będzie rosyjska artyleria, a tą najłatwiej będzie właśnie niszczyć za pomocą samolotów. Więc po pierwsze samoloty, jeszcze raz samoloty, zwłaszcza samoloty F-16. Po drugie pociski dalekiego zasięgu. Pociski HIMARS mają zasięg kilkudziesięciu kilometrów. pocisków, natomiast Ukraina potrzebuje pocisków, które mają o wiele większy zasięg pocisków typu ziemia-ziemia. Takimi pociskami dysponują chociażby Amerykanie, pociski typu ATACMS. One osiągają zasięg do 300 km i mogą być wystrzeliwane również przez wyrzutnie HIMARS, więc te wyrzutnie Ukraina ma, tylko potrzebuje pocisków, takich chociażby jak ATACMS, do 300 km i mówi się o amunicji kasetowej. Ten trzeci rodzaj systemów jest najbardziej kontrowersyjny. To regulują różnego rodzaju konwencje zakazujące używania pocisku kasetowej, ponieważ taki pocisk zawiera od kilku do nawet kilku tysięcy mniejszych pocisków, które rozpryskują się nad celem. Na pewnym obszarze mogą doprowadzać do ran, do śmierci nie tylko żołnierzy, ale ludność cywilną, a niektóre pociski nie wybuchają, czyli działają jak miny, one zostają w tym miejscu, na które spadły. No niemniej jednak Ukraina potrzebuje tego rodzaju pocisków, również Stany Zjednoczone tego rodzaju pociski mają i gdyby zechciały, mogą je dostarczyć.
Ta ostatnia zapowiedziana pomoc, Stany Zjednoczone mówią, że nie włączą tym razem właśnie amunicji kasetowej do tego pakietu pomocy. Przenosimy się do Białorusi, bo 20 lipca Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało, że najemnicy grupy Wagnera rozpoczęli ćwiczenia białoruskich sił specjalnych na poligonie brzeskim. To zaledwie kilka kilometrów od granicy z Polską. Jak te działania mają destabilizować ukraińską kontrofensywę?
W lipcu bieżącego roku na Białoruś zaczęły docierać kolejne kolumny Wagnerowców. Policzono, iż to było co najmniej 9 kolumn samochodowych. Ta ostatnia kolumna bardzo dokładnie została policzona. Składała się z około 30 ciężarówek. Łącznie tu są podawane różne liczby, od kilkuset do 3000 Wagnerowców jest już na Białorusi. Docelowo może ich być nawet do 10 tysięcy. Sama grupa Wagnera, która dotarła na Białoruś, nie dysponuje ciężkim sprzętem, bronią osobistą, więc nawet w połączeniu z armią białoruską ona nie jest zagrożeniem dla państw natowskich. Natomiast ona otwiera właśnie nowe możliwości prowadzenia nacisku na Ukrainę i na kraje natowskie, tak jak Polska. Ponieważ co mogą robić Wagnerowcy? Oni mogą to, co już robią, czyli szkolić białoruską armię, mogą również uczestniczyć w patrolach wzdłuż granicy z Polską czy z Ukrainą i mogą nawet uczestniczyć w pewnych operacjach rozpoznawczo-dywersyjnych na kierunku ukraińskim, co będzie zmuszało stronę ukraińską do utrzymywania pewnych sił gotowych do działania wzdłuż granicy z Białorusią.
W kontekście grupy Wagnera nie sposób nie zapytać, co się dzieje z Prigożynem, czyli ich szefem. Żyje, nie żyje, gdzie się podziewa?
Rzeczywiście bardzo wiele pytań się pojawia, co będzie z Prigożynem po nieudanym puczu w Rosji, słynnym marszu na Moskwę. Na Białorusi pojawiło się nagranie prowadzone zapewne w miesiącu lipcu w godzinach wieczornych na jednych z miejsc, gdzie znajdują się Wagnerowcy, na którym miał przemawiać do tych najemników sam Prigożyn i Dmitry Utkin, czyli słynny Wagner, od którego pochodzi nazwa grupy Wagnera, więc jeżeli to nagranie jest prawdziwe, jeżeli to był Prigożyn, no to po pierwsze on żyje i po drugie znajduje się wraz z swoimi najemnikami na Białorusi. To nagranie jest szeroko cytowane na całym świecie. Stwierdził, że Białoruś jest teraz drugą ojczyzną dla Wagnerowców, że będą bronić Białorusi, uczynią z armii białoruskiej drugą armię świata, że wkrótce Wagnerowcy wyruszą na kolejne misje. Nie wymienione zostały jakieś konkretne kraje, tylko Afryka jako kontynent. Nawiązał również Prigożyn do sytuacji na froncie, określając ją jako hańba, mając na myśli tutaj działalność dowództwa wojsk rosyjskich. Głos zabrał również Dmitry Utkin, który powiedział, że to nie jest koniec grupy Wagnera, tylko jest to ich kolejny etap i podziękował najemnikom za to, iż grupa Wagnera jest znana już na całym świecie. Więc jeżeli to nagranie jest prawdziwe, to obaj panowie żyją i przebywają na Białorusi wraz ze swoimi najemnikami.
Co się będzie działo, to pokażą kolejne dni, niestety, tej ciągle trwającej inwazji Rosji na Ukrainę. Dziękuję za rozmowę. Dzisiaj naszym ekspertem był dr Tomasz Wójtowicz, politolog, doktor nauk o bezpieczeństwie, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Dziękuję bardzo.
Studio Ukraina.